ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Woła po imieniu córkę i wnuczkę. Nikt nie odpowiada. W swoim notatniku napisała Adrien, 1:38.
Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
Wyskoczymy nad jezioro. Oczywiście to będzie podróż w stylu scen zbrodni. Dziś między innymi jedna z największych zagadek kryminalnych Szwajcarii. Tajemnica jeziora Bodeńskiego. Sielskie wakacje zmieniają się w pościg za mordercą.
Następnie przeniesiemy się do Teksasu. W grudniowy poranek 95 roku pewien rolnik natrafił przy drodze na porzucone ciało. To, co odkryli później śledczy, zszokowało całą Amerykę.
To są sceny zbrodni w RMF FM i robi się mroźnie.
Jesteśmy w Arbon. To jest malowniczo położona miejscowość turystyczna nad jeziorem Bodeńskim w Szwajcarii. 15 tysięcy mieszkańców, z czego aż co trzeci to przybysze spoza kraju. To miejsce ich po prostu urzekło. Zakochali się w zachodach słońca, które spektakularnie złocą tafle jeziora. Jest tu port jachtowy, jest kąpielisko, plaża, deptak.
Turyści doceniają także historyczną przeszłość miasteczka, sięgającą aż czasów starożytnego Rzymu. W 250 roku Rzymianie postawili tu fort zwany Arbon Felix, z łaciny Szczęśliwe Drzewo, który służył im przez półtora wieku.
Później stał się siedzibą biskupstwa. Na początku XVI wieku został przebudowany na pałac biskupi, który jest dzisiaj perłą Starego Miasta. Z jego wieży wysokiej na 33 metry rozciąga się widok na jezioro, a także na charakterystyczne średniowieczne kamieniczki w szwajcarskim stylu.
Tę najstarszą dzielnicę otaczają współczesne, nowoczesne budynki, pełne kwater turystycznych i mieszkań pełniących rolę letnich rezydencji. I do takiej letniej kwatery się teraz przeniesiemy.
Jest przełom czerwca i lipca 93 roku, początek sezonu wakacyjnego. W jednym z domów, przy samym jeziorze, w pobliżu wspomnianego kąpieliska, zatrzymały się Marta i Iwonę Hojnisz. Ich rodzina posiada tu własny domek, w którym przebywają na zmianę niemal wszyscy Hojniszowie.
Ten termin zarezerwowały dla siebie Marta, 56 lat, i jej 31-letnia córka Iwonę. Mieszkają zaledwie 30 km dalej, w miejscowości Gosał, ale tam nie jest tak urokliwie. Kobiety są tu już niemal tydzień.
W niedzielę 4 lipca przyjeżdża do nich jeszcze seniorka rodu, 79-letnia mama Marty, a więc babcia Iwony. To ma być niespodzianka. Wpadnie do nich wcześnie rano z pysznymi rogalikami i razem zjedzą śniadanie. Trzy pokolenia kobiet przy jednym stole.
Z tą myślą podchodzi do drzwi, naciska klamkę. Nie są zamknięte na klucz, nigdy ich nie zamykają. To rok 93, Szwajcaria, jest bezpiecznie.
Kobieta wchodzi do domku i woła po imieniu córkę i wnuczkę. Nikt nie odpowiada, czyżby jeszcze spały? Zajrzała do sypialni i zobaczyła w półmroku stopę wystającą spod kołdry. Szturchnęła ją, żeby obudzić swoją krewniaczkę.
Chwilę później w panice wybiega z domu. Dom stoi na uboczu przy spokojnej ulicy prowadzącej wzdłuż brzegu jeziora. Kobieta dotarła do znajdującego się 200 metrów dalej budynku przy miejskim kąpielisku. Dopiero tu, widząc pracowników i plażowiczów, zaczęła krzyczeć: "Zadzwońcie po policję!"
Wezwana policja stwierdziła wstępnie, że obie kobiety straciły życie ponad dobę wcześniej, prawdopodobnie w sobotę przed południem, może już w piątek w nocy. Obie były skrępowane. Każda z nich została trafiona z broni palnej w głowę.
Nie było śladów włamania, ale dom zazwyczaj nie zamykano na zamek. Wykluczono motyw seksualny. Nic nie wskazywało również, by był to napad rabunkowy. W pokojach panował idealny porządek. Ewidentnie nikt nie przeszukiwał szafek w poszukiwaniu kosztowności czy pieniędzy.
Przenieśmy się teraz na taras. To biały dom w kształcie litery U. To właśnie pomiędzy skrzydłami domu znajdował się taras, z niego prowadzą betonowe schodki w dół wzniesienia do samego jeziora. Na tym tarasie ustawiony został stół, na którym, co niezwykłe, znajdowało się kilka nakryć.
Kobiety ewidentnie kogoś oczekiwały. Czy ta osoba przyszła na spotkanie? Czy to ona je zamordowała? A może była umówiona, ale gdy pukała do drzwi, nikt jej nie otworzył? Bo gospodynie wieczoru już nie żyły.
W domu zabezpieczono odciski palców. Śledczy są niemal pewni, że jedne z linii papilarnych należały do zabójcy. Znalezienie go to będzie pewnie tylko kwestia czasu.
Wtrącę, że nie zabezpieczono żadnych śladów biologicznych. Wówczas o DNA mówi się tylko jako o jakiejś nowince stosowanej eksperymentalnie w USA.
Kolejny trop. Pod domem nie było samochodu, którym przyjechały tu kobiety. Czy to zabójca nim odjechał? Istniało takie duże prawdopodobieństwo, więc początkowo śledztwo skupiło się na odnalezieniu pojazdu.
Jeden z policjantów zwraca uwagę na kolejny trop. Notes, z którego wyrwano kartkę. Udało się z wgłębień, jakie zostawił długopis na kolejnej stronie, ustalić numer, który ktoś zapisał. Policjanci uznali, że to może być PIN do karty płatniczej.
Czyżby jednak zabójstwo na tle rabunkowym? Morderca zmusił kobiety, by podały kod do karty bankowej. I ukradł ich samochód. Te tropy rzeczywiście zdają się ze sobą łączyć.
Skradziona czerwona Honda Civic należąca do najmłodszej z kobiet, Iwonę, została zaparkowana w pobliskiej miejscowości, w Romanshorn. Stała zamknięta na kluczyk, na ulicy, w pobliżu banku.
Z uzyskanych danych dotyczących transakcji na korcie Marty wynika, że w sobotę sprawca skorzystał z karty płatniczej dwukrotnie i pobrał gotówkę z bankomatu. Kolejna transakcja w niedzielny poranek, mniej więcej w czasie, gdy babcia odkryła zwłoki córki i wnuczki.
Sprawca skorzystał tym razem z bankomatu w centrum St. Gallen, miasteczka oddalonego niecałe 20 km od Arbon. Dziś mielibyśmy co najmniej kilka nagrań z widokiem na to, kto dokonuje tych wypłat. Ale w latach 90. nie montowano kamer w bankomatach, więc nie wiadomo, czy sprawca był jeden, czy dwóch, a może dwoje.
Policja niczego nie wyklucza. Przepytuje świadków, ale udaje się jedynie ustalić, że to był prawdopodobnie mężczyzna. Nie zwracał na siebie szczególnej uwagi, stojąc przy bankomacie, więc nikt nie zapamiętał dokładnie, kto i jak wyglądał w czasie dokonywania tej transakcji.
Policjanci oczekiwali kolejnej wypłaty, gotowi działać błyskawicznie i aresztować sprawcę. Ale być może dowiedział się, że zwłoki kobiet zostały odkryte i nie zaryzykował kolejnej wypłaty. Z konta Marty wypłacono w sumie 3000 franków.
Ale czy rabunek to był motyw tego zabójstwa? Nie wydaje się to dzisiaj prawdopodobne. Każda z kobiet została zabita dokładnie wymierzonym strzałem w głowę, co może wskazywać na profesjonalnego zabójcę. Kto zabił matkę i córkę? Martę i Iwonę Hojnisz. To pytanie do dziś nie ma pewnej odpowiedzi.
Zwykle w takich przypadkach podejrzewa się kogoś z najbliższego otoczenia. Iwonę pracowała w Zurychu, w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych. Pozostawała w stałym związku. Jej partner miał solidne alibi. To nie mógł być on.
Z kolei jej mama, Marta, była po rozwodzie. Udało się ustalić przynajmniej kilka jej związków. Pracowała jako sekretarka w Gosau SG, dużej firmie. Życzliwa, przyjazna, tak określili ją koledzy z pracy. Była powszechnie znana i lubiana, jako że angażowała się także w działania o charakterze kulturalnym czy sportowym w regionie. I z nią wiąże się tak zwany Die heißeste Spur, jak pisała szwajcarska prasa, czyli najgorętszy trop.
Marta Hojnisz tuż przed tym, jak została zamordowana w dniach 28 czerwca, 3 lipca, widziana była w pobliskiej miejscowości St. Gallen z niezidentyfikowanym do dziś mężczyzną w średnim wieku. Świadkowie podawali, że może miał 45, może 55 lat. Wzrost jakiś pomiędzy 1,70 m, 1,80 m. Raczej solidnej budowy ciała, blond włosy.
Czy to był jej kochanek? Czy to on pociągnął za spust? Na podstawie zeznań świadków opracowano jego portret pamięciowy. Policja oferuje 20 tysięcy franków nagrody za pomoc w ustaleniu sprawcy. Ale nie udało się nikogo przypominającego tę postać zatrzymać.
Po latach siostra Marty wspomina, że wskutek plotek o kochanku mordercy cała rodzina ucierpiała. Właściwie już nie chcemy wiedzieć, kim ten mężczyzna był. No to może kolejny trop, o którym zrobiło się wówczas głośno.
W tym samym czasie w Szwajcarii działa tak zwany Schlafzimmerräuber. czyli dosłownie tłumacząc złodzieje sypialniani, gang sypialnianych bandytów. Dziś wiemy, że to był gang rabusiów pochodzących z Bałkanów.
Działał na terenie właśnie wschodniej Szwajcarii. Słynęli z tego, że włamywali się do mieszkań i domów, a następnie znęcali się nad swoimi ofiarami. Torturami i biciem wymuszali informacje o pieniądzach, kosztownościach, tajnych skrytkach. Oni także zmuszali ofiary do podawania numerów PIN do kart płatniczych, jak to miało miejsce w przypadku tego podwójnego morderstwa, o którym dziś mówimy.
Podejrzewano, że kobiety z nad jeziora Bodeńskiego mogły być ich kolejnymi ofiarami, ale czy ten gang połasiłby się na jakieś śmieszne 3000 franków? Poza tym oni nie zamordowali żadnej ze swoich obrabowanych ofiar. Czy tu zdarzył się im jakiś tragiczny wypadek przy pracy?
Po latach uznaje się ten wątek za mało prawdopodobny. Policja rozbiła ten gang i żaden z jego członków zdawał się nie znać żadnych szczegółów tego podwójnego morderstwa w Arbon.
Jeden ze śledczych, na podstawie zebranych dowodów i po przesłuchaniu świadków, opowiada się za następującą hipotezą. Kobiety poznały kogoś przypadkowo, jak to się zdarza w wakacje w turystycznej miejscowości. Umówili się na posiłek na tarasie w domku letniskowym rodziny Hojnisz.
I w trakcie tego spotkania nagle nastąpił zwrot akcji, ale z jakich przyczyn nie udało się ustalić. Ilu było sprawców? Nie udało się ustalić.
Według prawa szwajcarskiego morderstwo przedawnia się po 30 latach. Dziś więc możemy z całą pewnością powiedzieć, że podwójny morderca z nad jeziora Bodeńskiego nigdy nie odpowie za te zbrodnie.
Według informacji, na jakie trafiliśmy w sieci, parafia świętego Andreasa i Paulusa w Gosał, rodzinnej miejscowości obu kobiet, co roku wspomina je w swoich modlitwach. I to właściwie jedyny ślad, jaki po tym morderstwie pozostał do dziś.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Dzisiaj tajemnice jeziora, więc przenosimy się do Teksasu zgodnie z zapowiedzią, do Stanów Zjednoczonych, dokładnie na przedmieścia Dallas. To tutaj, w miasteczkach Crowley i Mansfield, doszło do wydarzeń, które wstrząsnęły nastolatkami, a może nawet bardziej rodzicami w całych Stanach Zjednoczonych.
David Graham był idealnym synem pod każdym względem. Doskonale się uczył. Spośród innych nastolatków wyróżniała go spora samodyscyplina. Od małego marzył, aby zostać pilotem myśliwca. Dlatego zaangażował się w program szkoleniowy młodszych oficerów rezerwy. Został nawet dowódcą szkolnego batalionu. Generalnie nie w głowie były mu przyziemne problemy nastolatków i szybko przemijające miłostki. Mimo tego cieszył się sporym powodzeniem u rówieśniczek. Jego atletyczna sylwetka i typowa wojskowa fryzura przyciągała dziewczęce spojrzenia.
Jedną z nich była Diane Zamora. Piękna, ciemnowłosa nastolatka o delikatnych latynoskich rysach. Parę połączyły podobne zainteresowania. Dokładnie zamiłowanie do wojska. Poznali się na lotnisku niedaleko Fort Worth podczas spotkania organizacji wspierającej siły powietrzne USA. Diane, tak jak David, była skupiona na swoim celu, którym były studia. Od dziecka pragnęła zostać astronautką. Robiła wszystko, aby to osiągnąć. Miała świadomość, że nie pochodzi z majętnej rodziny, dlatego jedyną szansą na dobry uniwersytet jest stypendium naukowe. Uczyła się wybitnie, w szkole jednak trzymała się trochę na uboczu.
4 lata po tym spotkaniu, latem 95 roku, wybuchło młodzieńcze uczucie. Byli nierozłączni. Wszyscy widzieli, że stanowią idealną wręcz parę. Te same pasje, plany na przyszłość, piękna nastoletnia miłość, która już po miesiącu znajomości zaowocowała zaręczynami. Diane i David ogłosili, że planują ślub po ukończeniu Akademii Wojskowej. Byli już w ostatniej klasie liceum. Odliczali miesiące, gdy pójdą na wymarzone studia.
Kilka miesięcy później, w listopadzie, David razem z reprezentacją swojej szkoły pojechał na zawody w biegach przełajowych. Tam poznał Adrienne Jones, która była częścią drużyny dziewcząt. Blond włosa piękność, przyszła cheerleaderka, była zupełnym przeciwieństwem Diane. Uśmiechnięta, szybko skracająca dystans. Również uczyła się dobrze i planowała studia. Jej rodzice robili wszystko, aby chronić ukochaną córkę.
Trudno powiedzieć, co wydarzyło się na tym wyjeździe, ale na pewno między nastolatkami zaiskrzyło. Już po powrocie do Mansfield David zaproponował Adrienne podwózkę do domu, ale zanim tam dotarli, skręcili w boczną drogę, gdzie zaparkowali samochód. Tam doszło między nimi do zbliżenia. Przelotny, jednodniowy romans miał jednak bardzo poważne konsekwencje.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Rankiem 4 grudnia 1995 roku pewien farmer jechał samochodem przez odludne okolice Mansfield. Nagle zauważył coś bardzo niepokojącego. Nie był pewien, co widzi po drugiej stronie ogrodzenia z drutu kolczastego. Przeczuwał, że to ofiara wypadku samochodowego, którego sprawca po prostu uciekł z miejsca zdarzenia. Jednak gdy podszedł bliżej, dostrzegł obraz, który będzie go męczył już do końca życia.
Znaleziona nastolatka miała zmiażdżoną głowę. Ewidentnie została kilkukrotnie uderzona ciężkim przedmiotem. Do tego dwie dziury po kulach kaliber 9 mm w okolicach czoła i lewego policzka. Zabójca oddał strzały z bliskiej odległości. Na dłoniach i nogach żadnych śladów skrępowania. Nie był to również atak o podłożu seksualnym.
Wszystko wyglądało na zaplanowaną egzekucję i to wykonaną z zimną krwią. Już po kilku godzinach policja ustaliła, że zamordowaną dziewczyną jest Adrienne Jones. To wydarzenie było wielkim szokiem dla całego Mansfield. Znajomi dziewczyny nie mogli uwierzyć, że takie nieszczęście spotkało właśnie Adrienne. Nastolatkowie byli przekonani, że zabójca dziewczyny musi być wśród nich.
Policja stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ lista znajomych zamordowanej nastolatki była bardzo długa. Przeszłego mordercę mogła spotkać w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych czy podczas pracy w restauracji, gdzie dorabiała.
Pierwszym naturalnym podejrzanym został chłopak Adrienne, Tracy. Zatrzymano go, ale szybko opuścił areszt po badaniu na wariografię. Następni wytypowani nastolatkowie z jakąś kryminalną przeszłością mieli mocne alibi.
Na bardzo obiecujący trop naprowadziła śledczych Linda, mama Adrienne. Kobieta zeznała, że w noc poprzedzającą zabójstwo jej córka rozmawiała około 22:30 ze swoim chłopakiem. W pewnym momencie Adrienne powiedziała do Tracy'ego, żeby chwilę poczekał, bo ktoś dzwoni na drugiej linii. Wtedy rozmawiała z kimś bardzo cicho, po czym wróciła do normalnej dyskusji ze swoim wybrankiem.
Adrienne powiedziała później, że był to zmartwiony czymś David, kolega z biegów przełajowych. Linda widziała później, że jej córka krząta się po pokoju. Szybko ustalono, że osobą, która rozmawiała z nastolatką kilka godzin przed jej śmiercią, był David Graham. Śledczy byli mocno zdziwieni, bo żadna z bliskich przyjaciółek zamordowanej nie wspomniała o tym chłopaku podczas szczegółowych przesłuchań. Zgromadzone dowody jednak w żaden sposób nie obciążały tego chłopaka.
Mijały kolejne miesiące, a śledztwo stało w miejscu. Kto wie, czy prawda wyszłaby na jaw, gdyby nie szaleńcza zazdrość zakochanych.
David Graham i Diane Zamora. Po zakończeniu liceum poszli na różne uczelnie. Jak zwykle w przypadku kierunków wojskowych, rekruci po dostaniu się do akademii muszą przejść specjalne szkolenie, wprowadzające nowicjuszy w rygor armii. Tak było i w tym przypadku. Na Diane i na Davida czekał 6-tygodniowy obóz.
Dzieliło ich setki kilometrów, a łączyła obsesyjna miłość. Diane zaczęła podejrzewać swojego wybranka o kolejną zdradę. Korespondencja między parą była coraz bardziej toksyczna. W końcu dziewczyna przekazała Davidowi, że poznała na obozie innego chłopaka, Jaya Gilda, i mają się ku sobie.
W czasie takiej jednej z rozmów między nimi, Diane wyjawiła nowej sympatii, że widziała, jak jej chłopak zamordował dziewczynę o imieniu Adrienne. David miał to zrobić na polecenie Diane po tym, jak ją zdradził. Jay, mimo obowiązującego kodeksu honorowego, nie poinformował o tym swoich przełożonych. Zrobiły to natomiast współlokatorki, z którymi Diane podzieliła się tą historią. Wkrótce policja aresztowała parę nastolatków, a ich zeznania okazały się naprawdę szokujące. Co więc wydarzyło się 3 grudnia 1995 roku?
Podczas jednej z rozmów David przyznał się swojej dziewczynie, że zdradził ją z Adrienne. Zamora wpadła w histerię. Początkowo uderzała swoją głową o ścianę, a następnie zażądała, aby David zabił tę dziewczynę. Przestraszony nastolatek zgodził się na to. Planował skręcić Adrienne kark i wrzucić jej ciało do jeziora Jopul.
3 grudnia około 22:30 zadzwonił do Adrienne i umówili się na wspólną przejażdżkę. To tę rozmowę słyszała mama dziewczyny. Około 1:00 w nocy przyjechał pod jej dom zielonkawą Mazdą. Nieświadoma nastolatka nie wiedziała, że w bagażniku samochodu ukrywa się Diane Zamora. Po około 20 minutach David zatrzymał samochód na poboczu. Zamora przeszła wówczas z bagażnika na tylne siedzenie. Między Adrien a chłopakiem doszło do szamotaniny. Wówczas Diane chwyciła za ciężarek do ćwiczeń i kilkakrotnie uderzyła w głowę swoją rywalkę.
Ranna nastolatka uciekła z samochodu. Po chwili upadła na ziemię. Diane kazała dobić Adrien. David Graham, kolekcjoner broni, wyciągnął Makarowa kaliber 9 mm i dwukrotnie pociągnął za spust. Następnie chłopak wrócił do samochodu i powiedział: kocham cię. Kochanie, czy teraz mi wierzysz?
Roztrzęsiona dziewczyna zajęła się później sprzątaniem samochodu, a David ukrył broń, z której strzelał. W czasie śledztwa zabezpieczono kalendarz, w którym Diane pod dniem morderstwa zanotowała Adrien, 1:38. To była dokładna godzina morderstwa.
W 1998 roku decyzją ławy przysięgłych para szaleńczo zakochanych morderców została skazana na dożywocie. Rodzina zamordowanej Adrien Jones prosiła, aby z procesu wyłączyć możliwość kary śmierci. Diane Zamora może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 40 latach odsiadki.
Sceny zbrodni w RMF FM.